A teraz już główny gwóźdź dzisiejszego programu, czyli Podróżnicy w górach olbrzymich, nowość na rynku wydawniczym, antologia tekstów źródłowych od XVII do XX wieku. Przełożył Marcin Wawrzyńcak, współpraca Jowita Selewska. Fantastyczna książka. Tym, którzy interesują się turystyką i historią, polecam z całego serca. Ta książka uzupełniła braki wydawnicze, bo nikt jeszcze do tej pory w takiej ilości nie zgromadził, nie przetłumaczył na język polski materiałów niemieckich źródłowych. One pojawiały się gdzieś tam we fragmentach, w różnych publikacjach, ale tutaj mamy obszerne opisy wędrówek życia w górach olbrzymich, czyli obecnych Karkonoszach na przestrzeni ostatnich wieków. Chronologicznie to wszystko jest ułożone według wędrówek różnych znanych i mniej znanych osób, od końca nawet XVII wieku do wieku wspomnianego XX. Tych wędrówek jest tutaj kilkanaście, są niezwykle ciekawe w różnych miejscach i Karkonoszy, i Gór Izerskich, bo wspólnie tak kiedyś były określane mianem te pasma Gór Olbrzymich. Ich słowo wstępne zamieścił m.in. Henryk Waniek, znakomity pisarz, także związany z naszym regionem. Dla każdego, kto przeczyta zawarte na dalszych stronach tej książki relacje z wypraw w góry Olbrzymów, jak niegdyś pięknie nazywano Karkonosze i Góry Izerskie, staną się one czymś więcej niż tym, co znał. Nasza polska poufałość z tymi górami liczy sobie zaledwie 3/4 wieku, podczas gdy wcześniej było to znacznie więcej i był to świat zupełnie inny. Jego resztki odciśnięte między innymi w krajobrazie jeszcze widać tu i ówdzie. Ta książka ratuje ich kurczącą się liczbę. Poza kilkoma wyjątkami w polskim piśmiennictwie nie znajdziemy niczego, co można by porównać z tymi tekstami, pisze pan Henryk Waniek. A tłumacz, czyli Marcin Wawrzyńczak, napisał: ta książka zrodziła się z potrzeby intelektualnego poznania, a stała się duchową podróżą i serdecznym spotkaniem z ludźmi, krajobrazem, językiem i kulturą. Marcin Wawrzyńczak wydał wcześniej 2 tomy książek o Michelsbaude, zapomnianej budzie w górach izerskich, ale przy przygotowywaniu tychże książek znalazł całą masę źródłowych informacji niemieckich na temat pozostałej części Gór Izerskich i w ogóle Karkonoszy. No i stąd pojawił się pomysł, zresztą bardzo dobry, aby zebrać część tychże opisów, przetłumaczyć je i wydać później w formie książkowej. I teraz właśnie mamy taką możliwość, aby w ten świat fantastyczny z przeszłości się zanurzyć. Kilkanaście opisów wędrówek różnych osób. To może ja we fragmentach przedstawię wędrówkę Józefa Karla Eduarda Hozera. Bardzo znany opis, 1804 rok. Charakterystyczna prostota mieszkańca Sudetów przejawia się zwłaszcza w jego diecie, odzieniu i urządzeniu jego domostwa. Zwykłe i prawie codzienne jedzenie składa się z chleba, mleka, sera, odrobiny masła, na przemian z kiszoną kapustą, rzepą i ziemniakami. Znacznie mniej powszechne, zwłaszcza wśród mieszkańców wyższych partii gór, są rośliny strączkowe. Kartofle jedzą zwykle tylko z solą, rzadziej z odrobiną roztopionego masła. Typową potrawą jest kwaśny garnek, przyrządzany z serwatki, mąki lub zakwasu, masła i soli. A na Pogórzu to także chleb pieczony z proszkiem, uwaga, suszonych jabłek. No to można nawet tutaj znaleźć przepisy na jakieś stare karkonoskie dania. Dni świąteczne, ci, których na to stać, gotują gęstą papkę z mąki i mleka, którą następnie wykładają na blachę. Posypują kolejne warstwy startym piernikiem i zapiekują w piecu z masłem albo tłustą, kwaśną śmietaną. Smakołyk ten nazywa się filsel, czyli chodzi o filsel, czyli farsz. Mięso pojawia się na stole ubogiego górala z Sudetów nie częściej niż, uwaga, raz w roku, zwykle w Boże Narodzenie. Tylko przy wyjątkowych okazjach, takich jak wesele, gospodarz zażyna dla gości młodą kozę albo podejmuje ich wołowiną. Pomiędzy posiłkiem porannym, popołudniowym i wieczerzą nie ma zasadniczej różnicy, poza tą, że chleb, którego sami nie pieką i przez to jest to dla nich drogi, jedzą tylko na obiad. Ciekawe, dlaczego górale karkonoscy kiedyś nie piekli chleba. Pragnienie mieszkaniec gór gasi źródlaną wodą, która zimna i czysta płynie za jego domem, połyskując niczym kryształ, czasem zaś weźmie łyk serwatki albo chudego mleka. Przyodziewek mieszkańca Sudetów nie różni się wiele od stroju jego sąsiadów na Śląsku i w Czechach. Do pracy na powietrzu i w zimną pogodę mężczyzna zakłada płócienny surdut, zwykle długi do pół uda, rzadziej do kolan. Przeważnie niebieski, niekiedy zielony albo szary. Takąż kamizelkę, następnie krótkie skórzane spodnie czarne lub koloru brudno-żółtego. Ani za wąskie, ani za szerokie, lecz wygodne do wszelkich czynności. Jasno-niebieskie, szare albo białe wełniane skarpety, buty oraz prosty trójkątny filcowy kapelusz. Po domu albo w letni upał chodzi mieszkaniec gór boso, bez surduta i kamizelki. Gdy sprawy wymagają, by udał się w góry, bierze ze sobą gładki na około 5 czeskich stóp długi i na 1,5 cala gruby kij świerkowy i wzuwa buty na grubej podeszwie nabijane żelaznymi ćwiekami. Tutaj następuje opis jeszcze bardzo dokładny tego, jak się mieszka góralom w Sudeckim. Architektura i rozmiary górskich chat są bardzo podobne w całych górach olbrzymich, pisze pan Hozer, a ich powszechne i niezmienne nazwanie tak po śląskiej, jak i po czeskiej stronie to bauda, czyli bołda albo buda. Dom jest ciepły dzięki temu, że oprócz murowanego z kamieni fundamentu, na którym spoczywa, cały zbudowany jest z drewna. Ściany składają się z ciasno ułożonych bali, uszczelnionych mchem i czasem zafugowanych gliną. Częściowo z powodów higienicznych, ale przede wszystkim dla zatrzymania ciepła, wewnętrzne ściany obite są deskami, a podłoga też jest drewniana. Z zewnątrz obijają północną i zachodnią, czyli tą nawietrzną stronę domostw, gontami. Mniejsza część domu zawiera izbę, a przy niej czasem mniejszą komorę. Na wprost izby znajduje się wysoki korytarz z kuchnią. Z tyłu od strony zbocza umieszczają tak zwaną mleczarnię, gdzie płynie zimna górska woda, chłodząca mleko i masło. Wodę tę gromadzą w drewnianym lub kamiennym korycie. Za sprawą kontaktów z przyjezdnymi, to kolejny ciekawy fragment, poznała część mieszkańców Sudetów dwie używki, które są ze szkodą dla zdrowia, moralności i politycznego dobrobytu. W wielu bałdach gorzałka obecna jest od dawna, a kawa w ostatnich latach przestała być rzadkością. Początkowo przynoszone były przez podróżników, którzy częstowali nimi gospodarzy, potem zaczęto oferować je odwiedzającym, a dzisiaj niektórzy gospodarze sami raczą się kawą i wrocławskim likierem, zamiast jak dawniej oszczędzać je na potrzeby gości. Do tych przywar dodać też możemy nieumiarkowane palenie tytoniu, które w wielu bałdach zwiększa liczbę wyimaginowanych potrzeb i zagraża zdrowiu i dobrobytowi niektórych rodzin. W górskich okolicach z fajką w zębach można spotkać na drodze nawet 8 czy 10 latków.